Czatuj z nami, z Polskim Radiem PIK. Czatowanie w każdą sobotę po 14:00. Świat oczami młodych. Młodzież o sobie, o swoich pasjach, problemach i nadziejach. Czatowanie w Polskim Radiu PIK.
Adriana Andrzejewska, witam w audycji Czatuj. Są z nami
Teresa Kamyszek i Aleksandra Czyszka.
A dziś powiemy o sukcesie młodzieży z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Poznamy uczniów z Lubicza, którzy poznają swoją lokalną historię. Powiemy o Bydgoskiej Młodzieżowej Radzie Miasta, która obchodzi okrągły jubileusz istnienia, a w kąciku historycznym będzie o rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. Zostańcie z nami.
Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś, i w knajpach by ciągle się tylko pił. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. W końcu otruje go. Czarna wdowa, twoją panią
Zaczynamy od sukcesu uczniów z 5 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Znaleźli się w światowym finale. Jako jedyna z Polski drużyna będą walczyć o laury w konkursie na innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadający na potrzebę społeczną. Finał Social Innovation Relay odbędzie się 21 czerwca. Posłuchajmy.
Katarzyna Rybicka, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, ekonomii, praktyce w 5 LO imienia Jana Pawła II w Toruniu. Zadaniem młodzieży jest wymyślenie innowacyjnego produktu lub usługi, takiego, który jeszcze nie istnieje na rynku. Projekt jest o tyle fajny, że uczniowie nie tylko muszą przygotować biznesplan, nie tylko muszą wymyśleć właściwie funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, całą stronę prawną, na przykład również patenty, trzeba wziąć pod uwagę, gdzie te patenty, ale najważniejsze jest to, że cały czas są odpowiedzialni za ten projekt i finał polegał na tym, że trzeba było przed bardzo profesjonalną komisją przedstawić swój pomysł. No i to trochę kosztowało panów i panią, ale w tym zadaniu świetnie się sprawdzili i to, co było dla mnie najważniejsze, że to przygotowuje ich nie tylko do ustnych egzaminów maturalnych, ale po prostu do wszelkiego rodzaju wystąpień. Tutaj trzeba było wystąpić, pokonać strach, pokonać tremę, poradzić sobie w sytuacjach niespodziewanych, no i muszę przyznać, że byłam z nich bardzo dumna.
No i pokonać innych przeciwników z kraju. Ile drużyn takich pokonali?
W półfinale mieliśmy aż 4 zespoły na 20. Do finału dostał się tylko jeden zespół. Właśnie 10 zespołów to była ta ścisła czołówka w tym konkursie. Polska jeszcze nigdy nie wchodziła do tego projektu. Projekt jest obejmujący kilkanaście krajów. No i tym bardziej jesteśmy dumni, że za pierwszym razem my jesteśmy na pudle.
To taka wartość dodana, że nauczyli się tego przemawiania, pokonywania stresu, no ale oczywiście nauczyli też się w praktyce tej przedsiębiorczości.
Mogli przełożyć to, co próbujemy im, no nie tylko ja, ale w ogóle też z innych przedmiotów, bo to tu wchodziła w grę i matematyka, tu wchodzi w grę chemia, biologia, no i podstawy przedsiębiorczości. To wszystko, co jest w definicjach, w podręczniku, w schematach, to wszystko trzeba było zastosować praktycznie i dlatego to jest bardzo cenne. W naszej szkole nie tylko ten projekt realizujemy, realizujemy również projekt, który jest prowadzony od lat przez Princeton University ze Stanów, to jest Ja Titan i to jest też projekt o tyle ciekawy, że młodzież nie uczy się żadnych definicji odnośnie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, tylko musi to realizować, po prostu podejmować decyzje, a żeby podejmować decyzje, no to muszą coś zrozumieć i to jest zupełnie inny ciąg niż na przykład kazałem się nauczyć definicji, wyjaśnić ją, zrozumieć i policzyć jakieś suche zadanie.
No pewnie bardziej skuteczny przede wszystkim.
A stanowczo, dlatego że po prostu może nie potrafią powiedzieć definicji, ale doskonale rozumieją, na czym to polega.
Paweł Hoppe, uczeń pierwszej klasy, 5 liceum. Uczęszczam do klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym.
Mateusz Kociński, chodzę też do klasy pierwszej o profilu matematyczno-fizycznym.
No i w drużynie jest z wami jeszcze kobieta, której tutaj z nami nie ma, ale przedstawmy.
Tak, jest to Małgorzata Supryn, też uczennica naszej szkoły pierwszej klasy z profilu biologiczno-chemicznym. Niestety jest teraz chora.
Wy wymyśliliście ten świetny projekt, który pokonał wszystkich w Polsce i ma spore szanse za granicą. Powiedzcie, co to jest?
Głównie z inicjatywy Małgorzaty wyszedł pomysł, żeby wykorzystać minerał, który pochłania zanieczyszczenia z powietrza i zrobić coś z niego, żeby właśnie wyczyścić powietrze. W tych czasach naprawdę jest to duży problem, dlatego postanowiliśmy zrobić coś z tego praktycznego. Więc pomyśleliśmy o doniczkach. Może nie brzmi to jakoś przekonująco, aczkolwiek kto w domu nie ma doniczki. Jest to coś praktycznego i sama roślinka, która rośnie w doniczce, przecież tworzy tlen, pochłania minimalne zanieczyszczenia z powietrza, to jeszcze potęguje efekt tej doniczki. Te minerały po prostu mają dużą powierzchnię chłonną i absorbują takie zanieczyszczenia jak amoniak, benzyn i różne pochodne. Nawiązaliśmy również współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Przeprowadzamy badania i jesteśmy właśnie w trakcie uzyskiwania wszelkiego rodzaju certyfikatów.
Czyli potrzebna wam była na pewno wiedza chemiczna, za którą odpowiada Małgosia, no ale też inna wiedza, prawda? Jak to marketingowo sprzedać, no żeby to ludzie chcieli kupić, ten biznesplan. Jak wyglądało tworzenie tego?
Tworzenie biznesplanu polegało na skupieniu najważniejszych czynników, takich jak koszty z wyprodukowania samej doniczki, po to, żeby ludzie to kupowali. Stwierdziliśmy, że będzie ona w cenie nawykowej, czyli do 100 zł. Na koszt jednej doniczki będą wchodziły zakupy różnych rzeczy, takich jak glina, zeolit oraz koszt wypalenia. Będziemy też musieli opłacić różne składki. Będziemy starali się marketing prowadzić przez social media. Będzie to darmowe.
To jest taki pomysł, który byście chcieli zrealizować? Czujecie, że to jest coś, co może faktycznie być fajnym biznesem?
Szczerze mówiąc, na początku powstawania tego pomysłu to była tak naprawdę zabawa i stwierdziliśmy, że nigdy w życiu nie będziemy sprzedawać doniczek. Ale w trakcie tego projektu właśnie nasz pogląd zupełnie się zmienił i Małgorzata nadal jest dosyć sceptycznie nastawiona, ale my z Mateuszem już planujemy wdrożyć to w jakiś sposób w życie i już usłyszeliśmy od wielu osób właśnie z komisji konkursu ogólnopolskiego, że to jest naprawdę dobry pomysł i sami by kupili taką doniczkę, dlatego coraz bardziej rozmyślamy. Nie już czy to zrobimy, tylko jak to zrobimy.
Tak, będziemy starali się rozszerzać nasze produkty, nie tylko doniczki. Później będziemy chcieli na przykład różne szachy na przykład z gliny oraz inny produkt, na przykład różne figurki i tak dalej, żeby nie opierać się tylko na jednym produkcie.
Co wam to dało?
Praktyka. Teorię musieliśmy tak naprawdę wykuć się na pamięć, ale teraz wykorzystaliśmy to wszystko w praktyce. Musieliśmy zobaczyć, jak wiele trudności przynosi stworzenie chociażby jakiejś firmy, która produkuje po prostu jeden produkt. No jest to naprawdę wyzwanie. Wystąpienia publiczne też bardzo poćwiczyliśmy. Jeśli chodzi o scenę międzynarodową, to pierwszy raz się z takim czymś spotkaliśmy i no jest to dla nas duże doświadczenie zmieniające życie.
Pytania przez jury zadawane, tak samo jak w Polsce. No i tutaj będziemy walczyli z językiem angielskim. Chłopcy dość dobrze sobie radzą, Małgorzata tak samo. No ale zawsze jest lęk. To się wszystko dzieje online, więc jest lęk, czy dobrze zrozumiemy, czy usłyszymy. Ale może właśnie dlatego jest dobra zabawa, bo jest bardzo dużo znaków zapytania.
Kiedy ten wielki finał, ten wielki dzień i jak on ma wyglądać?
No finał międzynarodowy będzie się odbywał 21 czerwca przez platformę GoToMeeting, którą będziemy wcześniej testować. Podobnie jak finał krajowy, czyli będziemy przedstawiać nasz pomysł, tylko że nie będziemy tego robić przed ludźmi, tylko będziemy to przed kamerką i będą to wszystko widzieli przez transmisję.
To wydaje się, że tylko przygotowanie prezentacji tak naprawdę chodzi o przygotowanie wielu różnych materiałów. Mamy też wytyczne przygotować prezentację do tej naszej prezentacji na żywo. Formatki specjalne, które przedstawiają nasz pomysł, żeby wcześniej już poinformować jury, na czym tak naprawdę polega to wszystko.
A co jest nagrodą jeszcze powiedzmy?
Walczymy o konferencję w Pradze na kilka dni, w której będziemy przedstawiać nasz pomysł i będą nam pomagali zrealizować go. Dodatkowymi nagrodami będą laptopy.
Nagrody materialne to jest fajna sprawa, ale ta konferencja właśnie przybliża nas ogromnie do stworzenia tego produktu, do wdrożenia go i to na arenie międzynarodowej, dlatego jest to najcenniejsza nagroda dla nas.
To wasi koledzy z liceum ten sukces odnieśli, prawda? Jesteście dumne?
Tak. Duma nas rozpiera. Dokładnie, bardzo fajnie jest tak usłyszeć, że nasi koledzy i koleżanki, z którymi na co dzień mijamy się tak naprawdę na korytarzu, odnoszą takie sukcesy, że aż miło by było w sumie podejść do nich i im pogratulować.
Warto też wspomnieć, że jest to rocznik młodszy od nas, więc tym bardziej aż tak z jednej strony duma rozpiera, a z drugiej też taka zazdrość się pojawia, że kurczę, są młodsi ode mnie, a ja takiego czegoś nie dokonałam na taką skalę, więc tym bardziej podwójne gratulacje dla nich.
Wymyślili pomysł na biznes, no właśnie, już w tej pierwszej klasie liceum. Jak tak obserwujecie swoich kolegów, to rzeczywiście są kreatywni i widać, że w tych młodych głowach pojawiają się różne fajne pomysły.
Piątka jest takim liceum, gdzie każdy z nas może rozwijać pasję bez względu co to jest, bo dla każdego znajdzie się coś tutaj przydatnego, coś, co go zainteresuje. Jest wiele różnych zajęć, zainteresowań. Piątka oferuje taki bogaty wachlarz rozwijania umiejętności, a ponadto nauczyciele bardzo wspierają nas w naszych działaniach i jeżeli widzą w nas jakiś taki potencjał i jakieś możliwości, które możemy wykorzystać, a niekoniecznie wiemy jak i co z tym zrobić, to potrafią nas w sposób taki dla nas przyjemny nakierować, co powinniśmy dalej z tym zrobić.
U nas w szkole naprawdę jest tak, że jeżeli są chęci, to zawsze znajdzie się sposób, by te chęci jakoś wykorzystać jak najbardziej na korzyść ucznia. I prawdą jest też to, że naprawdę możemy się tam rozwijać. I nasze właśnie lekcje tej przedsiębiorczości w zeszłym roku, nie wiem, czy Ola jeszcze pamięta, ale my również musieliśmy stworzyć jakiś swój pomysł na biznes. I też się pojawiały bardzo ciekawe oczywiście pomysły, jak to młodzi ludzie mamy zazwyczaj śmieszne te pomysły, bo mieliśmy stworzyć coś, co ułatwiłoby nam chyba naukę. Jakoś tak to było. I naprawdę pojawiło się wiele ciekawych pomysłów, które jednocześnie były bardzo realne. Ale chyba w naszej klasie zabrakło tych chęci, których nie zabrakło akurat tej pierwszej klasie, więc jak najbardziej jest to dla nich na plus.
Co roku u nas pojawia się taki konkurs na mini przedsiębiorstwa, właśnie prowadzony przez panią od podstaw przedsiębiorczości, gdzie z każdej klasy tworzą się takie zespoły, które właśnie tworzą takie swoje małe firmy. No i muszą zadbać i o reklamę, o marketing, muszą zadbać o produkty, żeby były też w miarę korzystnej cenie, żeby zachęciły. No i potem są takie jarmarki na korytarzach, gdzie każdy się wystawia i próbuje jak najwięcej swoich produktów sprzedać.
Ciekawe jest też to, że te mini przedsiębiorstwa nie myślą tylko o sobie i często przeznaczają swoje zyski, bo zazwyczaj coś sprzedają, właśnie na tym to polega, przeznaczają na jakiś szczytny cel. Na przykład mamy kolegę z naszego rocznika, z rocznika 99, Krzysia, który uległ ciężkiemu wypadkowi i bardzo jest fajne, że aż dwie w sumie grupy przeznaczyły cały swój zysk właśnie na jego cel. Więc bardzo jest też to fajne, że to nie jest taki wyścig szczurów, kto zarobi więcej, kto sprzeda więcej, a realizują i spełniają w sumie swoje marzenia, uczą się czegoś i jeszcze myślą o innych.
Właśnie to jest taka nauka w praktyce, bo ja pamiętam z lekcji moich przedsiębiorczości, to jednak były takie książkowe regułki. U was słyszę, że to jest jednak taka nauka w praktyce, że trzeba tę swoją wiedzę książkową przełożyć na zbudowanie takiego realnego biznesplanu ze wszystkim, co jest potrzebne.
Tak, i dzięki temu widzimy, że taka wiedza trenowana w praktyce o wiele szybciej jest przyswajana. Też uczymy się na własnych błędach, więc nie wszystko musimy wyczytywać z książki, co się może stać lub wydarzyć, kiedy czegoś się dopilnuje, a pojawia się to po prostu w naszym codziennym życiu, że mamy możliwość posmakowania wszystkiego. Wykorzystanie tego od strony praktycznej daje takie zupełnie inne wyobrażenie o tym wszystkim, że w teorii przecież wszystko wydaje się często łatwe, no a w praktyce jest już z tym gorzej.
A wy myślicie czasem o jakimś swoim biznesie?
Tak. I właśnie w sumie dzięki mojemu koledze, który też jest w klasie rok młodszej od mojej, również w humanistyczno-medialnej, taki mały biznes zaczynamy tworzyć. Więc moje marzenie odnośnie takiego małego biznesu zaczyna się powoli spełniać.
Ja raczej myślę, ale jeszcze nie wprowadzam tego w życie. Chociaż na pewno jest to aspekt, który mnie interesuje i o którym też czytam, jak w jakiś tam sposób zwiększam swoją wiedzę. Więc gdy już zacznę spełniać swoje marzenia i powoli realizować swoje pomysły, będę miała też porządne zaplecze wiedzy i myślę, że wtedy bardziej mi się to po prostu uda niż teraz w tak młodym wieku.
Ola, znów będziesz tajemnicza i nie powiesz, co to za biznes?
Nie, mogę bardzo śmiało powiedzieć i otworzyć się dzisiaj. Współpraca z moim kolegą na tle filmów i fotografii. On się będzie zajmował filmowaniem, a raczej już się zajmuje, ponieważ jego kanał na YouTubie, który otworzył dawno, dawno temu, właśnie ostatnio obchodził 6. rocznicę urodzin.
To ile on miał lat, jak go otworzył?
17 minus 6, no to wychodzi, że 11.
To bardzo młody człowiek.
Tak, ale rozwija się coraz bardziej, rozwijamy się. I to już się wszystko staje na takim poziomie profesjonalnym. Zarówno filmy, jak i fotografia. Mamy coraz ciekawsze zlecenia, coraz bardziej takie poważne i cóż, no i mam nadzieję, że będzie się tylko to rozwijać ku lepszemu.
I tego oczywiście życzymy, również Teresie, która jak już wymyśli, to pewnie nas wszystkich zaskoczy swoim
Powalę
pomysłem.
Powalę was na kolana z pewnością.
A my tymczasem zmieniamy temat. Z Torunia przenosimy się do Bydgoszczy, gdzie Młodzieżowa Rada Miasta świętowała niedawno jubileusz 10-lecia istnienia. W uroczystości wzięli udział m.in. radni pierwszej kadencji. Posłuchajmy.
Tymoteusz Paprocki, radny pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy. 10 lat temu młode osoby w Bydgoszczy, które chciały działać i które chciały, aby ich zdanie albo ich aktywność miała gdzieś swoje ujście, możliwość realizacji. Naprawdę jesteśmy wszyscy młodzi, a to już jest taka okrągła rocznica, ale zaczynaliśmy i poprzez tą inicjatywę budowaliśmy przede wszystkim a społeczeństwo obywatelskie, b porozumienia między samorządami, c były różne inicjatywy dotyczące właśnie młodzieży i miasta i było to bardzo cenne. Jak widać od 10 lat Bydgoszcz jako jedno z nielicznych miast wojewódzkich, które ma Młodzieżową Radę. Jak widać, cały czas sprężnie funkcjonuje, no i bardzo dobrze. No z perspektywy czasu jestem z tego dumny, że na swojej pierwszej w życiu rocznicy miałem możliwość być.
Paweł Piątkowski, przewodniczący pierwszej Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzieżowa Rada Miasta, w myśl ustawy jest to organ doradczy dużej Rady Miasta, dorosłej Rady Miasta, jak my ją nazywamy. I młodzi ludzie powinni mieć możliwość opiniowania czy to uchwał, czy pomysłów dużej Rady na życie młodzieży w Bydgoszczy. Pamiętam początki, bo tak jak wspomniałem, byłem pierwszym przewodniczącym przewodniczącym, także na naszych oczach to wszystko się tworzyło. Zaczęliśmy, tak jak wspominałem, po uchwaleniu już statutu przez dużą radę. My musieliśmy sprecyzować dalsze swoje działania regulaminem. Normalnie funkcjonujemy na zasadzie uchwał, sesji i tak dalej. To wszystko jest identyczne jak w przypadku dużej rady. Także dla takich młodych ludzi to była niesamowita lekcja demokracji, niesamowita lekcja WOS-u w praktyce.
Łukasz Kosiński, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy. Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy działa prężnie i zawsze prężnie działała, tylko formy się zmieniały. Bydgoszczy jako dużym mieście, gdzie mamy bardzo wiele różnych podmiotów, Młodzieżowa Rada Miasta doszła od eventów po tworzenie prawa lokalnego, które dotyczy młodych ludzi. I tutaj za zgodą, za wiedzą, za sympatią, za otwartością władz miasta Młodzieżowa Rada może działać.
Marcyna Czarnowska. Działamy cały czas. A co chcemy zdziałać? Teraz najbardziej chcielibyśmy połączyć siły z samorządem uczniowskim. Chcielibyśmy, aby młodzi ludzie w naszym mieście mogli się spotykać, aby te samorządy uczniowskie nie działały tylko w szkołach, ale ogólnie, tak, w całej Bydgoszczy, żeby mogli się spotykać, rozwijać, dzielić się z własnymi pomysłami. Kolejną taką sprawą, którą może kiedyś nam się uda zrobić, to właśnie taka integracja z innymi radami z naszego województwa, a potem z kraju.
Dorota Jakuta, przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy, kadencji, w której była powołana Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy. Chcę powiedzieć, że jestem w ogóle bardzo dumna, jak widzę członków ówczesnej Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy sprzed 10 lat. Każdy radosny, uśmiechnięty, każdy osiągnął swoje sukcesy zawodowe, każdy podkreśla, że absolutnie swoją pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta wykorzystał w swoich już kontaktach firmowych. Także myślę, że jest to doskonała baza do kariery i tej zawodowej. I myślę, że łatwiej też jest w życiu prywatnym.
Ten głos młodzieży cały czas jest słyszalny.
Myślicie, że zasiadanie w takiej Młodzieżowej Radzie Miasta, która opiniuje jakieś rzeczy, daje jakieś pomysły, na przykład dotyczące imprez, które organizuje, może być cennym doświadczeniem dla młodych ludzi?
Byłyśmy jako klasa humanistyczno-medialna w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu. Mieliśmy okazję być w Toruńskiej Radzie Miasta i właśnie radny gorąco nas zachęcał, byśmy włączyli się i też przychodzili na różne zebrania, ponieważ jak się okazało, pod koniec tego spotkania mieliśmy wiele pytań. I tak naprawdę te nasze pytania i te nasze wątpliwości spokojnie moglibyśmy rozwiać i zadać te pytania w trakcie prawdziwej rady. Co jest też, myślę, że niesamowitą okazją dla młodych ludzi, by faktycznie się czegoś dowiedzieli, bo często narzekamy, że tak naprawdę to nie wiemy, co się dzieje wokół nas, a też nie zawsze szukamy jakiegoś rozwiązania, by było inaczej. Dlatego z pewnością dla tych, których to interesuje, jest to niesamowita okazja i powinni z tego korzystać, jeżeli tylko chcą.
Nie tylko byliśmy na spotkaniu z tą Radą Miasta, ponieważ 3 tygodnie wcześniej uczestniczyliśmy w sejmiku wojewódzkim. To też nam pokazało takie możliwości, że gdy się tylko chce i ma taką mobilizację, to można ten głos też zabrać i coś osiągnąć. Więc pokazanie takiego świata młodym ludziom od kuchni, że dzięki nim też mogą wejść jakieś nowe pomysły czy inicjatywy, to według mnie jest naprawdę dobry pomysł. Tym bardziej, że rozmawialiśmy też ostatnio w audycji na temat, żeby ci młodzi mieszkańcy też mieli swój głos. Więc uważam, że to jest bardzo ważne i istotne. Tym bardziej, że tak jak wtedy powiedziałam, młodzi mają trochę świeższe i inne spojrzenie na ten świat i widzą też rzeczy, które dorośli nie do końca mogą dostrzec.
A macie jakieś takie doświadczenia zasiadania w tego typu gremiach, na przykład w samorządzie albo w trójce klasowej? Nie wiem, czy takie coś jeszcze istnieje. Za moich czasów było coś takiego jak trójka klasowa.
Trójki klasowe istnieją po dzień dzisiejszy. I w gimnazjum na przykład byłam przewodniczącą. W chwili obecnej jestem skarbnikiem w naszej klasie. Trzeba mieć do tego cierpliwość, żeby w takiej trójce działać, żeby pogodzić wszystkie jakby płaszczyzny ludzi, obowiązki. No jest to dosyć ciężka rola, szczególnie jak na przykład będąc skarbnikiem ma się to też tą odpowiedzialność za pieniążki. Mi się to bardzo podoba i ogólnie jestem pewna, że w przyszłości też będę się udzielać w takich różnych radach.
Masz takie poczucie, że czegoś się nauczyłaś? Coś ci to doświadczenie dało właśnie, zasiadania w tej trójce klasowej?
Na pewno, muszę być osobą bardziej zorganizowaną, muszę mieć wszystko pod kontrolą, muszę pilnować terminów, mam też dużą odpowiedzialność właśnie za te przechowywanie funduszu, jakieś zabieranie kwitków, nie kwitków na różne wycieczki klasowe, więc na pewno nauczyło mnie też takiej systematyczności, takiego większego uporządkowania, no i też rozwinęło strasznie moją odpowiedzialność.
Ja też zauważyłam, że również będąc przewodniczącą klasy całej gimnazjum, jak i teraz w liceum, organizując różne przedsięwzięcia, których czasem trzeba też poprowadzić, to również również zdobyłam różne takie umiejętności przywódcze, które bardzo się przydają, ponieważ nie jestem już osobą tak nieśmiałą jak kiedyś. Chętniej się udzielam i chętniej zabieram ten głos, więc dla każdego jest to dobra okazja, by właśnie sprawdzić się, czy jest się tak otwartą osobą, jak się myślało. Sayonara, 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 sayon
Uczniowie z Lubicza poznają swoją małą ojczyznę. Dzięki zajęciom w terenie uczą się historii, poznają też walory krajoznawcze gminy. Posłuchajmy.
Ewa Brzuskiewicz-Żychska, gimnazjum nr 1 w Lubiczu, opiekun samorządu uczniowskiego. Projekt Młody Obywatel to była pierwsza inicjatywa, którą realizowaliśmy w ramach działalności Sejmu Gimnazjum, ale poszerzyliśmy jeszcze tę ofertę dla młodzieży o warsztaty plenerowe. I tak udało nam się zdobyć środki z Urzędu Gminy. Państwo sfinansowali cykl plenerowych 4 warsztatów takich wyjazdowych o tematyce historycznej, kulturoznawczej, przyrodniczej i medialnej. Właśnie odbywa się 3 z warsztatów. Jesteśmy w Mierzynku przy obelisku, który upamiętnia tragiczne losy więźniarek żydowskich, które były tutaj przetrzymywane w ramach podobozu Stutthof.
Historia pewnie nie wszystkim znana, a jednak ta lokalna, którą można gdzieś tam przełożyć na ten grunt ogólnopolski przecież, prawda? Bo to jest część tej większej historii II wojny światowej.
Zdecydowanie i dla nas jako opiekunów samorządu ważne jest też przede wszystkim wychowywanie młodzieży i kształtowanie postaw patriotycznych. Będą się uczyli historii nie tylko w szkole na lekcjach, ale też właśnie na tych plenerowych warsztatach. Pod sam koniec wojny, rok 1944 i 5, zaczęto likwidować obóz w Stutthof i organizowano mniejsze jednostki, takie podobozy. I właśnie tutaj w Mierzynku oraz w Krobi, na terenie Lubicza, umiejscowiono te obozy, gdzie przewożono żydowskie kobiety i też Żydówki z terenów Węgier, Polski i Litwy. I kobiety te były zmuszane do takiej niewolniczej pracy przy budowaniu okopów, bo to był czas, kiedy armia radziecka już nacierała, Niemcy hitlerowskie zdawały sobie sprawę, że wojnę przegrywają i była potrzeba tego, żeby okopywać się. I kobiety te pracowały w okropnych warunkach, głodne, chore, właśnie przy tych okopach. I co warto powiedzieć, wśród mieszkańców właśnie Mierzynka byli Polacy, którzy udzielali tej pomocy, którym groziły wyroki, nawet wyrok śmierci za takową pomoc. I chcemy też, żeby młodzież razem odkrywała te trudne karty polskiej historii, ale żeby z tego spotkania uzyskali też takie może wskazówki albo takie natchnienie, jak budować lepszą przyszłość, lepszą Europę, Europę pokoju.
To nie tylko historia, jak pani wspomniała, też inne części nauki, więc właśnie, co na tych poprzednich warsztatach było?
Pierwszy nasz warsztat to była Krobia i Józefowo. W Krobi udało nam się nakręcić dwujęzyczną reklamę walorów turystycznych Krobi. A jeśli chodzi o Józefowo, to pracuje z nami pani przyrodnik, pani biolog Paulina Michalska-Pieszczek. I pani Paulina miała takie przeciekawe zadania dla młodzieży, na przykład badaliśmy temperaturę wody, kwasowość, zasadowość, różne żyjątka. Drugi wyjazd to był młyniec i taka perełka architektoniczna, czyli zabytkowy kościółek. Pan Tomek pracował z młodzieżą, nakręcając filmik, a ja prowadziłam taki warsztat historyczno-kulturoznawczy. Młodzież uczyła się historii patrząc na pamiątki, czytając, będąc w tym żywym miejscu, które opowiada historię. Znowu nie z podręczników, ale w plenerze i uczyli się takiej lokalnej historii. To jest też ważne. Ten kościółek został wzniesiony w 1750 roku. Cała fasada, ołtarz, wszystko to przetrwało do tej pory. Mieli okazję zobaczyć, czym charakteryzuje się styl późnego baroku, czyli rokoko. Coś, co widzą na kartach podręcznika w historii, a tutaj rozpoznawali elementy z ołtarza. Poznali też historię Ignacego Loyoli, czytali też napisy na takich srebrnych pamiątkach wotywnych, gdzie były też wymienione imiona i nazwiska ludzi. Niejako poznali historię właściciela młyńca. Jemu też adresowana była jedna z takich pamiątek. I co było ciekawe, że niektórzy, którzy są mieszkańcami Młyńca, wcale tej historii do końca nie znali. Także dla nich to było takie odkrywanie historii małej ojczyzny. Bo może jeszcze nie dodałam, że nasz projekt nazywa się Gmina Lubicz, moja mała ojczyzna. I to jest kontynuacja Młodego Obywatela.
Jakie jeszcze spotkania w ramach tego projektu przed Wami?
Jeszcze jest jeden warsztat. Warsztat Lubicz Górny, Lubicz Dolny. Zatytułowaliśmy go Dwa Bratanki. Tutaj poznamy historię z czasów zaborów, bo się okazuje, że rzeka Drwęca dzieliła Lubicz Dolny od Lubicza Górnego i mieszkańcy Lubicza Dolnego byli pod jednym zaborem, a mieszkańcy Lubicza Górnego pod drugim zaborem. I tam nagramy taki filmik historyczny, a potem się udamy do Złotorii. I zaplanowaliśmy tam sesję fotograficzną z jakimś takim komentarzem, może jeszcze warsztat językowy na tle ruin zamków Złotorii.
Wydawałoby się, że taki Lubicz, gmina wiejska, a tu tyle historii, pewnie nieznanej wszystkim. wszystkim mieszkańcom.
Dokładnie, ja powiem, że pracuję tutaj w gimnazjum w Lubiczu 9 rok i razem z młodzieżą niektóre fakty odkrywam, albo przygotowując się nawet do tych warsztatów, sama muszę poszukać tu i tam, docieram do różnych źródeł i to też jest ciekawe, że można im pokazać też taką ofertę, że warto też znać swoją przeszłość, swoją historię, bo na tej podstawie budują swoją tożsamość, wiedzą, że są z tej gminy, z tej okolicy, która jest częścią Polski.
Dowiedzieliśmy się, jak ciekawie spędzić czas w naszej okolicy, co fajnego można ogólnie robić.
Losy Żydówek tutaj uwięzionych w Mierzynku.
Byliście też w Młyńcu i tam był taki kościół, czego tam się dowiedzieliście?
Historię, w ogóle budowę niego, skąd się wziął, że został zremontowany.
Znaliście wcześniej tę historię, zanim na taką wycieczkę poszliście?
Dzisiaj tak nie do końca, mimo że jestem tutaj z okolic, przebywałam tam często, ale poznałam się, czegoś więcej się dowiedziałam.
Coś nowego, co można się nauczyć o swojej okolicy. Mimo iż mieszkamy tutaj, to nie wiemy wciąż wielu rzeczy, które nas otaczają.
Tutaj w Mierzynku o tych Żydówkach, że mimo to, że to jest taka mała miejscowość, to tutaj również był ten akt brutalności Niemców wykazany na tych Żydówkach i myślę, że to mnie bardzo zaskoczyło.
Czy wy znacie historię swojej tak zwanej małej ojczyzny, czyli Torunia, czy w szkole jednak brakuje tego typu zajęć i bardziej zwraca się uwagę na tę historię ogólnopolską, czy też ogólnoświatową?
Nasz pan od historii sam zwrócił nam ostatnio uwagę, że tak naprawdę uczymy się tej Polsce, ale nie zwracamy uwagi właśnie na te swoje małe ojczyzny. Zadając wiele pytań w naszej klasie, począwszy od nazw ulic, po różne ważne miejsca, pomniki, które niekoniecznie się znajdują w obrębie Starówki, to faktycznie w klasie była cisza. Mało kto wiedział, gdzie znajduje się dane miejsce wspomniane przez pana profesora i wskazuje to na to, że my się tak nie interesujemy jako mieszkańcy miasta. Gdy zwiedzamy jakieś inne miejscowości, to z pewnością bardziej się zagłębiamy w to, gdzie co jest i chętnie poznajemy te miejsca, a zauważyłam, że nawet po sobie, że we własnym mieście to co, wiem, gdzie jest Krzywa Wieża i o co z nią chodzi, no nic więcej praktycznie nie wiem. I jest to powód zdecydowanie do wstydu.
Takie szczegóły też niekoniecznie wiem, gdzie się znajdują, ale będąc w klasie podstawowej, miałam dodatkowe takie zajęcia w muzeach różnych w Toruniu, co tydzień w każdym innym, więc wszelkie historie związane z toruńskim piernikiem, z Krzywą Wieżą, czy z poszczególnymi kościołami, katedrami, które się u nas znajdują, czy ogólnie z całym Starym Miastem, całą taką jego historię, to poznałam i to już niejednokrotnie, więc jestem z tego dumna, ponieważ jeżeli ktokolwiek przyjeżdża do mnie w gości z innej części Polski, to nie jestem bierna i potrafię o tym Toruniu co nieco opowiedzieć. Może faktycznie niekoniecznie wiem, co się w której kamienicy kiedyś działo i mieściło, bądź która tabliczka pamiątkowa gdzie się znajduje, tak jak ostatnio na lekcji historii nas pan wypytywał, ale tak, żeby ogólnie opowiedzieć o historii Torunia, to jestem w stanie powiedzieć dość dużo.
Młodzież z Lubicza odwiedziła miejsce niedaleko ich szkoły, gdzie znajdował się taki obóz dla Żydówek, więc mieli okazję poznać tę historię, powiedziałabym, ogólnoświatową w swoim miejscu. Myślicie, że takie właśnie poznawanie tej historii małych ojczyzn, które są w jakiś sposób powiązane z tą ogólnopolską czy też ogólnoświatową historią, przychodzi łatwiej, że łatwiej się uczyć właśnie w ten sposób historii?
Tak, bo pamiętam, że będąc w klasie, właśnie w klasach podstawowych, pani nas często zabierała na takie spacery. Na przykład przechodziliśmy obok Smalcówki, która miała miejsce na Grudziąckiej. Faktycznie, patrząc na tą tablicę pamiątkową, że to się tutaj znajdowało, to człowiek to o wiele szybciej i łatwiej zapamiętuje. Więc takie spacery, jakby powiedzieć, krajoznawcze, chociaż w naszym przypadku byłyby to miastoznawcze, są jak najbardziej taką słuszną inicjatywą, szczególnie dla tych młodych pokoleń, żeby... Bo takie dzieci, takie ciekawostki zapamiętują o wiele szybciej, przyswajają taką wiedzę łatwiej i przez to mogą też to później wykorzystywać.
Młodzież z Lubicza miała też takie zajęcia krajoznawcze. W terenie właśnie uczyli się biologii, uczyli się też tego, jak kręcić film, czyli takie zajęcia multimedialne w terenie. Czy w waszej szkole często się właśnie przeprowadza takie zajęcia nie tylko w murach szkolnych, ale też gdzieś wychodzi, żeby pokazać w praktyce tę zdobywaną wiedzę?
No właśnie teraz w liceum zauważyłam, że znacznie częściej gdzieś wychodzę. Może to też ze sprawą tego, że gimnazjum to spędziłam w klasie sportowej. Ale właśnie teraz w liceum wychodzimy czy to do sejmiku, czy do Rady Miasta. Często uczęszczamy do różnych miejsc takich kulturowych. Do teatru, na Jordanki. Z pewnością to nas rozwija i też sprawia, że zwiększamy te swoje takie pojęcia o tym, co nas otacza. Dlatego z pewnością sama polecam ten sposób sposób nauki, ponieważ zauważyłam, że u mnie jest to jak najbardziej efektywny sposób.
Właśnie jako klasa medialna mamy dużo możliwości, jeżeli chodzi o poznawanie takiego świata kulturowego, począwszy od różnych warsztatów teatralnych, czy częstych wyjść w różne miejsca, jak na przykład sejmiki województwa, czy to spotkanie z Radą Miasta. Mamy też częste wyjścia na jakieś próby różnych orkiestr, które grają swoje koncerty w naszym centrum kongresowo-kulturalnym. No i cóż, no i to nam daje takie obycie się z tym wszystkim i pokazuje też, jaką ważną rolę pełni dla nas akurat taka kultura. Ponieważ jesteśmy w klasie medialnej, więc wszelkie takie wyjścia są dostosowane do naszego profilu. I każda klasa u nas w liceum może się też tym pochwalić, że mają właśnie takie, na przykład klasa ekonomiczno-społeczna miała wyjazd do Berlina na targi.
Międzynarodowe,
tak. Więc też jakby dla każdego znajdzie się coś dobrego i fajne jest to, że te wszystkie wyjazdy, wycieczki, wyjścia są dostosowane do profili. Więc nie jest coś takiego, że jak na hura cała szkoła idzie na jedno przedstawienie, tylko że każda klasa może pochwalić się takim bogatą, taką kafeterią różnych zajęć pozalekcyjnych.
Obserwujecie, że rzeczywiście te szkoły tak się właśnie w tym kierunku zmieniają, żeby nie tylko w tych murach uczyć, ale też właśnie wychodzić i to z takimi rzeczami, które akurat tę część młodzieży interesują, żeby rozwijać te ich pasje, a nie do czegoś zmuszać.
W jakimś celu te wszystkie miejsca powstają. Powstały właśnie Jordanki, więc też my z nich korzystamy. Jest to jak najbardziej normalne zjawisko i myślę, że każda szkoła powinna pójść w tę stronę, nie tylko nasze liceum, bo wśród moich znajomych, właśnie z innych szkół, nawet na tych samych profilach zauważyłam, że jedyne, gdzie oni wychodzą, to może do kina, ale też najczęściej nie jest to film w żaden sposób związany z ich kierunkiem, a raczej wolny dzień w szkole i wyjście z wychowawcą pod koniec roku szkolnego.
Jest różnica między szkołami. Jedne szkoły starają się jak najbardziej rozwinąć też takie właśnie wyjścia wspomagające dane profile, a inne zupełnie się na takie opcje zamykają. I to też jest w sumie przykre, bo powstaje taki dość duży dysonans między uczniami, że jedni zwiedzają ten świat od każdej strony, a inni tylko zostają przy tej wiedzy teoretycznej.
No to cóż, pozostaje nam sobie życzyć, żeby te szkoły wychodziły, prawda, z murów i też pozwalały wam czerpać tę wiedzę również ze świata. A na koniec kącik historyczny. Wspominamy pierwsze częściowo wolne wybory. O 4 czerwca 1989 roku mówi profesor Wojciech Polak, historyk z UMK, członek Kolegium IPN. Posłuchajmy.
Koniec lat 80., właściwie już schyłek systemu, co było jasno widać, że system komunistyczny się rozkłada i nie tylko w Polsce, w Związku Sowieckim mamy reformy Gorbaczowa, które też miały wpływ na to wszystko, kompletny upadek gospodarki, no i świadomość Jaruzelskiego, że chyba nie da rady rządzić w tym starym komunistycznym stylu. Rok 88 jest właściwie przełomowy, strajki, najpierw te majowe, potem sierpniowo-wrześniowe, w czasie tych strajków sierpniowo-wrześniowych komuniści dochodzą do wniosku, że trzeba podjąć dialog z Solidarnością. Powstaje ta idea okrągłego stołu. Kiszczak, minister spraw wewnętrznych, spotyka się z Lechem Wałęsą. No, ten okrągły stół nie od razu został rozstawiony, nie od razu podjęto te rokowania. Były jeszcze rozmaite wydarzenia, które komplikowały tą całą sytuację. Był nawet moment, że ten stół najpierw rozstawiono, potem schowano. Koniec końców jednak w lutym rozpoczynają się rokowania. Te rokowania miały zresztą dwa nurty. Jeden to był taki oficjalny okrągły stół pod stoliki poświęcone różnym sprawom. Dzisiaj wiemy, że główne sprawy zostały załatwione w Magdalence, pod warszawskiej willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie dogadano się co do fundamentalnych rzeczy. Komuniści godzili się na oddanie częściowe władzy. Ustalono, że 4 czerwca zostaną przeprowadzone częściowo wolne wybory. Ta częściowa wolność polegać miała na tym, że 65% miała mieć zagwarantowana Polska Zjednoczona Partia Robotnicza plus tam partie koalicyjne. Natomiast 35% mandatów miało być obsadzonych w sposób zupełnie wolny. W dodatku tworzono drugą izbę, czyli Senat stuosobowy, w którym wybory miały być całkowicie wolne. Połączone izby po wyborach miały wybrać prezydenta na 6 lat, no z góry było wiadomo, mówiono o tym prawie, że wprost, że zostanie nim na pewno Wojciech Jaruzelski. No oczywiście zakładano pewną zmianę systemu gospodarczego, chociaż tu ustalenia były dosyć mgławicowe. Zakładano także zmianę ustawy o stowarzyszeniach, więc wolność stowarzyszeń, relegalizację, ponowną legalizację Solidarności. System miał się zmienić, miał to być taki kontrakt, w którym zarówno komuniści, jak i opozycja mieli brać udział w sprawowaniu władzy. Wiemy, że wybory odbyły się 4 czerwca i zakończyły się one piorunującym zwycięstwem Solidarności, która właściwie no, z tych 35% do obsadzenia wolnych wyborów obsadziła wszystko, w Senacie zaś 99 miejsc na 100. Faktycznie liczba osób, które sprzyjały Solidarności, była w parlamencie dużo większa, bo okazało się, że nawet wśród tych posłów partyjnych część właściwie głosuje tak jak Solidarność. Ten okrągły stół dał impuls do przemian. Początkowo komuniści liczyli, że nadal utrzymają władzę. Premierem miał być Czesław Kiszczak, prawda? Wiemy, że koniec końców zostaje zawarta koalicja tak zwanego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, czyli tych przedstawicieli Solidarności, z dwoma dawnymi sojusznikami PZPR-u, czyli ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym, powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszy niekomunistyczny rząd, w którym wprawdzie komuniści mają jeszcze parę resortów, ale który już wprowadza nową jakość w Polsce. Powiedzmy sobie tak, okrągły stół jest dzisiaj przedmiotem różnych polemik, prawda? Dyskutuje się, czy warto było, czy nie warto było, czy w innych krajach podkreśla się, że te reformy nastąpiły szybciej, radykalniej, bez takiego czegoś jak okrągły stół. Ja powiem tak, że no nie była to zła metoda, była to dobra metoda przejęcia władzy od komunistów, bezkrwawa, prawda? Oczywiście poniesiono pewne koszty. Te koszty były dość wysokie, ale one wynikały nie z samej idei okrągłego stołu. One wynikały, moim zdaniem przynajmniej, z postawy części klasy politycznej po okrągłym stole. Bo gdy historia ruszyła do przodu, gdy podobne przemiany jak w Polsce zaczęły zachodzić w innych krajach, to trzeba było zrozumieć, że okrągły stół to był pewien etap. I ten etap się skończył. To już są nowe wyzwania, trzeba działać w nowy sposób. Tymczasem część polityków uważała, że to porozumienie okrągłego stołu jest święte, nienaruszalne, że właściwie nic z nim nie można zrobić. Tymczasem sytuacja międzynarodowa zmieniała się. Podobne przemiany jak w Polsce zachodziły w innych krajach, i to szybsze. Tu popełniono sporo błędów. No, za czasów rządu Mazowieckiego dopuszczono na przykład do ogromnych zniszczeń w archiwach bezpieki polskiej. Ministrem spraw wewnętrznych, zgodnie właśnie z pewnymi założeniami tego kontraktu, został Czesław Kiszczak, więc ciągle komunista, i pod jego skrzydłami właściwie zmielono, można śmiało powiedzieć, większą część archiwaliów znajdujących się w archiwach Służby Bezpieczeństwa. To w niektórych regionach, w niektórych województwach to, co przejął potem Instytut Pamięci Narodowej, to były szczątki materiałów esbeckich. Na dodatek komuniści wykorzystali kontrakt okrągłego stołu do przejęcia gospodarki. To były bardzo chytre, bardzo przebiegłe metody. Mówiono o uwłaszczaniu nomenklatury, prawda? No, komuniści, wiadomo, że wszyscy dyrektorzy zakładów pracy, dużych fabryk, to byli związani z PZPR-em. Teraz zakładali własne firmy, bo to nowe ustawodawstwo umożliwiało. Po czym te firmy dostawały monopol na handel produktami wytwarzanymi przez daną fabrykę, dane przedsiębiorstwo. Czyli dyrektor stał na czele przedsiębiorstwa państwowego i zajmującej się handlem firmy prywatnej. Załóżmy, że ta firma prywatna brała tylko 10% narzutu. Wtedy jeszcze towarów było mało, to był raczej rynek producenta niż konsumenta, więc zyski płynęły olbrzymim strumieniem. Po kilku miesiącach taki dyrektor za te pieniądze, które dostawał z pośrednictwa, kupował całą fabrykę i stawał się jej właścicielem. Oczywiście przekazuję to w sposób uproszczony, ale chcę pokazać pewien mechanizm, który zapanował i zgodnie z którym przedstawiciele dawnej kadry PZPR-owskiej przejęli rzeczywiście część majątku narodowego w sposób chytry i przebiegły. No, z czasem zaczęły do Polski napływać kapitały obce, stąd dzisiaj ci krezusi, którzy wtedy się obłowili, może już nie mają takiego znaczenia, ale przez pewien czas mieli, więc ten kontrakt okrągłostołowy miał także swoje złe strony, ale podkreślam jeszcze raz, sam w sobie nie był czymś złym błędem było, moim zdaniem, potem uparte i zbyt długie trzymanie się jego różnych zapisów, wtedy, gdy one już nie miały sensu.
Dziękuję Wam za udział w audycji. Były z nami
Teresa Kamyszak
i Aleksandra Czyszka
oraz Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.
Znowu wlecze mnie po mieście z sercem przebitym strzałą. Patrzą za mną oczy kamer, trąbią na mnie taksówkarze. Przed ranem zasnąć, już nie jestem przekonany, czy dam radę. Już nie jestem przekonany, czy dam radę ślizgawki, co się zrobi z naszych.